czas zacząć. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie w Kurierze w samo południe. Jest godzina 12:12. No, dużo się dzieje w polityce, dużo się dzieje także w relacjach Polski z Unią Europejską i od tego zaczniemy. Naszym gościem teraz na antenie Radia Wnet Kacper Kita, portal Nowy Ład, autor książki, między innych książek, ale między innymi książki o historii politycznej Giorgi Meloni, aktualnej premier Włoch. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Witam wszystkich państwa.
Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Oczywiście na początek podziękuję tym, dzięki którym mogło państwo i słuchać, ale także oglądać potem na kanale YouTube tej rozmowy, czyli patronom Radia Wnet na patronite.pl/radiownet. A przede wszystkim chciałem podziękować panu Arturowi, który do grona naszych patronów dołączył całkiem niedawno, i panu Szczepanowi Marcińskiemu, który w randze komandora dołączył dosłownie kilka sekund temu. No, obu panom dziękuję bardzo. Przepraszam, Jacek Bogusław Chorwat to z kolei sprzed sekund, a nie minut w randze Bosmana. Bardzo serdecznie dziękuję. Jak tak dalej pójdzie, to nie zacznę tej rozmowy, ale wszystkim patronom na patronite.pl/radiownet bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Panie redaktorze, zaczynając rozmowę, patrzę na Brukselę, no i trzeba powiedzieć, że szybko działa Donald Tusk i szybko działają brukselskie elity KPO, w części odblokowane. To wpływa na polską gospodarkę, więc ekonomicznie i politycznie rząd Donalda Tuska zaczyna swoją kadencję z górki, czego chyba oczekiwaliśmy, ale pytanie, czy się cieszyć, czy się martwić, że łaskawość Brukseli zależy od tego, kto w Polsce rządzi.
Tak, to jest rzeczywiście bardzo ciekawe, ponieważ te pieniądze prawdopodobnie spłyną tak szybko, jak tutaj spływają do Radia Wnet od tych jakże licznych patronów, z czego się oczywiście należy w przypadku Radia Wnet zdecydowanie cieszyć. W przypadku Polski, no to z jednej strony oczywiście dobrze, że przypłyną te pieniądze do Polski. Niemniej no jest w tym wypadku jaskrawo oczywiste, że te decyzje jest stricte polityczne, że nie zostają tutaj spełnione żadne, no bo nie mogły być fizycznie spełnione w ciągu 2 dni rządów czy 2,5 warunki inne niż to, że po prostu zmieniła się władza. Wobec czego z jednej strony, to jest ciekawy ruch, ponieważ Donald Tusk z jednej strony pokazuje społeczeństwu polskiemu, że jest to takie zero-jedynkowe, że zobaczcie, ja rządzę, dostaję te słynne unijne pieniądze, a z drugiej strony jest to o tyle ryzykowne, że no wiadomo, że teraz PiS powie, że no jak widać, my nie mogliśmy tych pieniędzy uzyskać, ponieważ decyzja jest stricte polityczna, po prostu Tusk dostał, bo jest człowiekiem brukselskich elit i jest to, my nie mogliśmy lepiej. No i to trochę nas też odsuwa od dyskusji w ogóle o KPO, prawda, o kwestii suwerenności, która też w tym kontekście się pojawia. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać w kolejnych miesiącach. Natomiast no, w tym momencie Tusk z jednej strony ryzykuje, a z drugiej strony jest to pewnie taka pewna swego rodzaju lekka bezczelność, na którą on sobie uważa, że może pozwolić. Tak? Że
a elity brukselskie? No bo teraz co mamy myśleć o Komisji Europejskiej, o urzędnikach brukselskich, o całym procesie czy procedurze praworządności, skoro to wszystko okazuje się być nawet nie listkiem figowym, okazuje się być humbukiem i zbiorem nic nieznaczących terminów prawno-politycznych, które w zasadzie nie mają żadnego znaczenia, bo czyż coś się zmieniło? Nic się nie zmieniło, rząd się zmienił i żarty, że wszystkie kamienie milowe to po prostu 27 nowych twarzy w gabinecie i tyle wystarcza, żeby pieniądze popłynęły.
Zobaczymy, czy wszystkie pieniądze tak łatwo popłyną do Polski. Może być tak, że Komisja Europejska chciała Tuskowi przelać trochę na początek, a potem w praktyce jednak będzie od niego konkretnych ruchów oczekiwać. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, bo to też przecież jest w ich interesie, żeby polski rząd od siebie uzależniać. Tego typu programy służą od początku również temu, żeby rządy państw członkowskich uzależniać od siebie, tak? No i to musimy na przyszłość brać pod uwagę, tak, że te pieniądze nie są nigdy za darmo, to są częściowo tylko pożyczki, a częściowo są to tylko pieniądze, darowizny powiedzmy, pieniądze, których nie będziemy musieli spłacać, a częściowo są to pożyczki i mamy tutaj wspólne wspólne spłacanie na poziomie europejskim tych zaciągniętych długów. Wydaje się, że rzeczywiście no, to pokazuje na przyszłość, prawda, że na koniec dnia w Unii Europejskiej te decyzje są oczywiście polityczne. No tutaj nie ma jakichś obiektywnych mechanizmów, które są, prawda, niezależne. No to tak jak widzimy kolejne decyzje Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które akurat jak w Polsce zmienia się rząd, nagle stwierdza, że koniecznie trzeba w Polsce tę agendę kulturową wprowadzać, tak? Czyli trzeba na przykład uznać, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego zakazujący zabijania dzieci nienarodzonych chorych jest łamaniem praw człowieka, że trzeba teraz kobiecie, która chciała swoje dziecko z Downem, ze zespołem Downa zabić, oddać mnie, Polska powinna jej zapłacić odszkodowanie, bo ona nie mogła tego zrobić i musiała pojechać za granicę. Podobnie w kwestii związków partnerskich, związków osób tej samej płci. No, tego typu decyzji możemy się spodziewać w najbliższym czasie, no bo to jest jasne, że to są decyzje po prostu polityczne i też widzimy w kontekście medialnym, że elity unijne liczą na to, że wzmocnią Tuska w ten sposób, pokażą go jako polityka skutecznego i że po prostu do Polaków dotrze taki przekaz: warto żyć dobrze z Unią Europejską, warto głosować na Platformę Obywatelską, czy też na partię tworzącą obecny rząd. W kolejnych wyborach, które przecież będą, w wyborach samorządowych, w wyborach do Parlamentu Europejskiego, w wyborach prezydenckich. No i to też widzimy na przykład chociażby w tym, że Politico przyznało mu niedawno tytuł najpotężniejszego człowieka w Europie, co też jasno pokazuje, że chcą Donalda Tuska promować jako właśnie tego człowieka, który z jednej strony jest skuteczny, a z drugiej strony mam tutaj do czynienia z tą słynną dystrybucją prestiżu, prawda? Że to jest człowiek, który jest poważany na salonach, kochany. I to jest człowiek, z którego Polacy mogą być dumni, że jest ich premierem.
Promować Donalda Tuska, czy promować Polskę? Bo pojawiły też analizy, że jeżeli Donald Tusk wygra, to oczywiście trzeba go promować, ale to może nie wystarczyć, że jednak Polska, żeby nie wróciło PiS do władzy i nie szarpało się bardziej, tak trzeba samą Polskę trochę podlewarować w tym systemie władzy, czy kolejności działania w Unii Europejskiej, bo no, by się nie podniesie, to Donald Tusk nawet z tysiącem tytułów super polityka w Politico może nie dać rady.
To będzie ciekawe, no bo rzeczywiście z jednej strony na pewno Polacy po tych 8 latach retoryki PiS-u, takiej bardzo buńczucznej często, no mają oczekiwanie tego, żeby większe na pewno rozbudzone oczekiwanie, to również ludzie o poglądach lewicowych, liberalnych w części mają takie oczekiwanie, że jednak Polska powinna być traktowana bardziej podmiotowo przez Niemcy, przez Komisję Europejską i to jest na pewno coś, czego i po stronie unijnej, i po stronie nowego polskiego rządu wszyscy sobie zdają sprawę. Z drugiej strony mamy też kwestię konkretnych decyzji dotyczących chociażby zmian traktatowych i tutaj też postawa europosłów Platformy Obywatelskiej, którzy zagłosowali przeciwko, też jest jasne, no bo przecież Donald Tusk jest politykiem bardzo inteligentnym, bardzo, bardzo sprawnym w odczytywaniu nastrojów społecznych. Dzięki temu wygrał po raz kolejny wybory. I dobrze wie, że Polacy nie chcą oddawania kolejnych kompetencji na poziomie unijnym, w związku z czym on będzie w wielu sprawach chciał pokazać, że wcale nie jest taki diabeł straszny, jak go malują, że on na pewne rzeczy się wcale nie zgodzi i będzie w stanie jednocześnie dobrze żyć z Unią Europejską, te pieniądze od dobrej unijnej cioci będą spływały, a wcale tych złych rzeczy, na przykład oddawanie kolejnych kompetencji miałoby nie być. Zobaczymy, czy tak będzie rzeczywiście w praktyce, no bo z drugiej strony na pewno będą na niego naciski, żeby jednak się zgadzał.
Prawda? A właśnie, jak to będzie w procesie europejskim wyglądać? No bo jest ten proces, jest otworzony procedura zmiany traktatów, nie w kierunku oddawania kompetencji państwom członkowskim, czyli de facto obywatelom państw członkowskich, bo oni mają największy wpływ na rząd, ale centralizacji zabierania kompetencji, zabierania władzy do Brukseli, jak to wygląda także w relacjach między państwami. Wspomniałem Giorgio Meloni, Włochy, Węgry, Orbana. Czy to, że Polska wraca do niemieckiego zasobu państw Unii Europejskiej, powoduje, że cała jakaś konserwatywna czy prawicowa konstrukcja w Unii Europejskiej właśnie się rozsypała?
No, rozsypa to duże słowo, natomiast na pewno jest to osłabienie tej strony. No, Meloni osobiście, o której książkę napisałem, której oczywiście serdecznie odsyłam, jeżeli kogoś ten temat bardziej interesuje, no to rzeczywiście ona liczyła na to, że będzie miała dalej rząd taki jak był, albo w innej formie, powiedzmy prawicowy, na prawo od tego unijnego mainstreamu w Polsce, że będzie miała tutaj kontynuację, a z drugiej strony, że będzie zmiana władzy w Hiszpanii. No ani jedno, ani drugie się nie wydarzyło i tutaj, jak wiemy, PiS władzę stracił i w Hiszpanii minimalnie, no ale też Partido Popular i Vox rządu nie stworzyły, co oznacza, że z tego projektowanego bloku trzeciego, czwartego i piątego największego państwa Unii Europejskiej, który mógłby rzeczywiście wtedy występować podmiotowo, jeżeli oczywiście by chciał, bo na każdy z tych rządów byłyby oczywiście bardzo duże naciski, występować podmiotowo względem Niemiec i Francji, rządzonych przez takie rządy, jakie tam obecnie rządzą, i w ogóle wobec Unii Europejskiej, wobec instytucji Unii Europejskiej, no to ewidentnie nie będzie miało miejsca, tak? W tym momencie. W tym momencie mamy tylko Orbana tak naprawdę z takich rządów bardzo jasno idących w kontrze do mainstreamu, chociaż też różnie to wiadomo bywa, bo Orban jest politykiem bardzo pragmatycznym i on też ma swoje relacje z Niemcami budowane przez 30 lat. No, Orban doszedł do władzy pierwszy raz za niemieckie pieniądze, za pieniądze Fundacji Naumana w znacznej mierze, które pomogło mu zbudować jego zaplecze w drugiej połowie lat 90. A rząd włoski też ewidentnie w tej sytuacji zachowuje się tym bardziej koncyliacyjnie i nie chce iść zbyt mocno w kontrze do europejskiego mainstreamu. No Meloni na pewno liczy na, no, ona liczy na to, że dzięki temu państwa takie jak Niemcy i Francja i unijny establishment zgodzą się na to, żeby jakoś pomóc jej ograniczyć, wstrzymywać imigrację nielegalną masową przez Morze Śródziemne. No w praktyce jak na razie niewiele z tego wyszło. Więc zobaczymy, jak to się będzie rozwijało w kolejnych latach, no bo też niezadowolenie z tego powodu we Włoszech też narasta. A jeśli chodzi o kwestie traktatów unijnych, no to będzie bardzo ciekawe, ponieważ widzimy, że owszem, na tym szczycie tej kwestii, te kwestie traktatowe prawdopodobnie nie będą poruszane, ale co ciekawe, zostały wpisane nie ma ich oficjalnie w agendzie, poruszane nieoficjalnie na pewno będą, a 18 grudnia za kilka dni na spotkaniu Rady Unii Europejskiej do spraw środowiska zostało to wpisane na agendę. Też bardzo dziwna konstrukcja, że nagle ministrowie odpowiedzialni za środowisko będą dyskutować na temat reformy instytucjonalnej Unii Europejskiej. Więc zobaczymy, jak to się potoczy, bo sprawa na pewno nie znika i teraz na pewno ma miejsce presja na poszczególne rządy państw członkowskich, bo widzieliśmy w tym głosowaniu w Parlamencie Europejskim, że z jednej strony szklanka jest do połowy pusta. Z jednej strony to przeszło i ten wniosek będzie dalej procedowany. Z drugiej strony widzieliśmy, że przeszło niewielką większością i że partie rządzące aż 10 państw głosowały przeciwko, ich europosłowie. Licząc Austrię, w której oni się podzielili, ale większość głosowała przeciwko, kadencji też, no to nawet 11. Więc tutaj mamy sporo naprawdę rządów, które ewidentnie będzie trzeba przekonywać. Natomiast z drugiej strony jest oczywiście ryzyko, że będzie wypracowany jakiś tak zwany kompromis, że z tych wielu propozycji, na przykład ostanie się tylko kilka, będzie to przedstawione jako taki właśnie rozsądny kompromis. Poszczególne rządy, w tym na przykład rząd Donalda Tuska, będzie mógł powiedzieć, że zobaczcie, ile wywalczyliśmy, oddajemy tylko kilka spraw, a w praktyce oczywiście cały czas kolejne i kolejne cesje kompetencji z poziomu państw narodowych i z poziomu, na którym obywatele są w stanie je demokratycznie kontrolować, będą przesyłane na poziom unijny.
Panie redaktorze, naszym gościem Kasper Kita, to jeszcze jedno pytanie z tych zagadnień europejskich. Na co właściwie, bo już pierwsze decyzje zostały podjęte, Polska wejdzie do struktury Europejskiej Prokuratury, to wielu osób już jest początek przekazywania kompetencji. Powiedział pan, że Donald Tusk może grać tak, że będzie brał pieniądze, ale się nie będzie godził na duże cesje, no ale jak rozumiem, jest duża presja, gdzie Donald Tusk będzie najbardziej przyciskany, żeby pójść na rękę Berlinowi, bo jednak wydaje się, że Berlin to nie jest, czy że polityka to nie jest gra altruistów, że jednak są jakieś interesy i różne państwa, różne grupy mają swoje interesy i starają się je wykorzystać, a w wielu punktach interesy Polski i Niemiec są sprzecznej, no ale TUS będzie musiał gdzieś wybrać, gdzie będą takie punkty węzłowe, po których będziemy widzieć, jak bardzo Donald Tusk się cofa, a na ile stara się zachowywać jakiś własny zasób i możliwości, i oddziaływania, i interesów.
No, myślę, że rzeczywiście to będzie ciekawe, ponieważ Donald Tusk i Radosław Sikorski, którzy będą teraz kierować polską polityką zagraniczną, no, są znani z tego, że oni dążyli do dobrych relacji z Niemcami i z innymi państwami Europy Zachodniej, przede wszystkim oczywiście z Niemcami. I to będzie za co byli wielokrotnie krytykowani przez PiS, czy również przez Konfederację w ostatnich latach, kiedy ta siła się pojawiła, z perspektywy czasu oczywiście, za oddawanie, za zbyt uległą politykę wobec tego europejskiego mainstreamu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało teraz w praktyce, ponieważ no, z jednej strony oczywiście fajnie by było mieć po prostu modus vivendi z państwami takimi jak Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania i jakoś tam, prawda, rozumieć, że mamy różne interesy, ale z nimi jakoś w miarę dobrze żyć. Tylko to jest bardzo trudne, jeżeli w wielu kwestiach po prostu mamy sprzeczne interesy chociażby z Niemcami. Nie we wszystkich, ale w wielu mamy. I na pewno ta kwestia cesji kompetencji w sprawie polityki zagranicznej i polityki obronnej. To będzie bardzo, bardzo ważna sprawa. Ponieważ no tutaj jednak NATO Polska, nawet jeżeli generalnie należy dążyć do tego, żeby mieć jakieś relacje, możliwie dobre, z Niemcami. Ja takiej tezy bym bronił. Natomiast no, na pewno fundamentalne, no bo jakoś musimy obok siebie żyć, jesteśmy od siebie zależni gospodarczo i tak dalej. To jest to bardzo duże państwo tuż obok. Natomiast z drugiej strony w tych fundamentalnych kwestiach no, nie możemy się zgadzać po prostu na oddawanie kolejnych kompetencji. Na co obecny niemiecki rząd na pewno będzie naciskał. I myślę, że ta kwestia właśnie polityki zagranicznej i polityki obronnościowej, żeby to przenieść na poziom unijny, to będzie bardzo ważna sprawa, zwłaszcza, że Niemcy będą to otwarcie wiązać z kwestią akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. Polska przez lata była takim adwokatem Ukrainy w Unii Europejskiej, mówiła, że to wejście Ukrainy do Unii Europejskiej jest dla niej bardzo ważne, tylko że teraz widzimy, że po pierwsze wiązałoby się to prawdopodobnie z tym, że Niemcy oczekiwałyby w zamian za jakiekolwiek rozszerzenie, i obecny rząd francuski również, zgody na rezygnację z własnej polityki zagranicznej, polityki obronnej. Po drugie widzimy, że postawa państwa ukraińskiego w ostatnich miesiącach w wielu sprawach, czy też to zostawia wiele do życzenia, prawda? No i tutaj możemy zadać sobie pytanie również o interesy gospodarcze Polski, tak? Jakie miałyby konsekwencje wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej dla naszych przedsiębiorców, dla naszych firm, więc myślę, że tutaj należałoby zachować daleko idący sceptycyzm wobec takiej wizji, że prawda, będzie fajnie, Ukraina wejdzie do Unii, my się zgodzimy na rezygnację z części kompetencji, bo możemy na tym, tym bardziej, jeżeli miałoby to być przeprowadzone w sposób jakiś zupełnie nieasertywny, ale generalnie w ogóle tutaj pojawiają się bardzo poważne pytania co do tego, na ile to nam się opłaca, a zwłaszcza jeśli chodzi o to oddawanie kompetencji, to wydaje mi się, że nam się to zupełnie nie opłaca, prawda, bo nie mamy w tym żadnego interesu, gdyby tak wyglądał proces podejmowania decyzji przedtem, no to chociażby Unia Europejska prowadziłaby jako całość, w tym Polska również byłaby do tego zobligowana, politykę bardziej prorosyjską, bardziej uzależniała się od rosyjskich surowców energetycznych. Mielibyśmy kolejne szczyty Unia Europejska-Rosja, co przecież Polska zablokowała w 2021 roku, a czego chciała wówczas jeszcze urzędująca kanclerz Angela Merkel. Więc wydaje mi się, że zdecydowanie trzeba się temu sprzeciwiać i zdecydowanie tutaj postawa Tuska i Sikorskiego będzie bardzo interesująca, prawda? Na co oni będą się w stanie w tej sprawie zgodzić, również jeśli chodzi o takie mniej widowiskowe oddawanie kompetencji Unii Europejskiej, chociażby w kwestii polityki klimatycznej. To samo, z czym mieliśmy do czynienia w przypadku rządu PiS-u, prawda? I tymi wszystkimi kontrowersjami i całą tą presją na to, żeby rząd oddawał kompetencje. No bo chociażby polityka energetyczna, polityka klimatyczna to ma bardzo duże przełożenie na życie codzienne, na ceny surowców, na ogrzewanie, na życie codzienne Polaków po prostu, prawda? I tutaj też trzeba czy chociażby mieliśmy kwestię Turowa, takie sprawy na pewno będą wracać. I tutaj trzeba będzie patrzeć, co się będzie działo i wywierać presję na to, żeby rząd nie podejmował decyzji sprzecznych z polskim interesem.
To skoro jesteśmy przy rządzie, patrzę na jego konstrukcję, na osoby, które tam są, na ministra edukacji, na ministra szkolnictwa wyższego, nauki i szkolnictwa wyższego, na panią minister do spraw równouprawnienia czy równości. Szykuje nam się rewolucja kulturalna w Polsce?
Zobaczymy. To będzie ciekawe, ponieważ rzeczywiście te resorty odpowiedzialne za edukację dostali ludzie związani ewidentnie z lewicą. Więc będzie ciekawe, jak daleko oni pójdą. Wydaje mi się, że rzeczywiście będzie taka chęć, dlatego też, że Bartłomiej Sienkiewicz też został z drugiej strony ministrem kultury.
A, też zapomniałem, to też ważne. A tam jeszcze wiceministrem dwie też bardzo lewicowe panie z Koalicji Obywatelskiej, pani Gajewska z Warszawy, Aleksandra, raczej z kulturą nie kojarzona, ani z jakąś głębszą myślą też niespecjalnie. No i pani Scheuring-Wielgus tutaj już rzeczywiście daleko idąca aktywistka rewolucji czy zmiany kulturowej. To też jest ciekawe.
Tak. I to jest ważne, bo trzeba uwzględnić ten kontekst. Bartłomiej Sienkiewicz, człowiek, czego by nie mówić, bardzo inteligentny analityk, który na pewno jest jednym z takich mózgów Donalda Tuska i nowego rządu. Pisał o tym wielokrotnie, również po tym, jak Platforma straciła władzę w 2015 roku, że PiS doszedł do władzy i Polska nie jest takim normalnym, w cudzysłowie, krajem europejskim, ponieważ w Polsce nie została nigdy przeprowadzona dechrystianizacja przestrzeni publicznej, taka jaka miała miejsce w wielu krajach zachodnich. Sienkiewicz o tym pisał w swojej książce, państwo teoretyczne mówią o tym w wielu wywiadach, że Polska nie przeszła takiej prawdziwej reformacji, jak on to pisał, takiej jaka miała miejsce w XVI wieku w wielu krajach, ani nie przeszło procesu takiej twardej laicyzacji, jakie miała miejsce chociażby we Francji na przełomie XIX i XX wieku. Wobec czego jest jasne, to jest generalnie prawda, że przez to, że polskie społeczeństwo było i dalej jest mimo laicyzacji, która oczywiście ma miejsce, ponadprzeciętnie religijne, ponadprzeciętnie przywiązane do pewnych tradycyjnych wartości, tradycyjnych norm kulturowych, to przez to partiom w sensie normalnym z europejskiego misjum, takim jak Platforma Obywatelska, która przecież jest częścią europejskiej centroprawicy, a nie jakiejś lewicy, chociaż przesuwa się na lewo ewidentnie w ostatnich latach, podczas gdy Eurogrupa Europejskiej Partii Ludowej raczej przesuwa się w pewnych kwestiach na prawo w ostatnich miesiącach, ale to jest osobny temat. Ewidentne jest, że oni rozumieją to, bo to jest rzeczywiście prawda, że przez to partie, które kontestują ten porządek kulturowy zachodni, permisywny, w którym nie ma już miejsca na jakkolwiek poważne traktowane chrześcijaństwo, Kościół jest zredukowany do organizacji charytatywnej, która też potępia ogromną część swojej przyszłości, kaja się i tak dalej, i nie ma prawa głoszenia swojej moralnej nauki jako czegoś, co miałoby mieć jakiś wpływ na porządek publiczny, mamy generalnie do czynienia z kontestacją tego dorobku cywilizacyjnego historycznej chrześcijańskiej Europy, jest to coś, co przeszkadza im, prawda? I tutaj jest też bardzo charakterystyczna taka zmiana, którą Donald Tusk wprowadzał jeszcze na przykład jak był szefem Europejskiej Partii Ludowej. On w jednym wywiadu został wtedy zapytany, zresztą bodajże w Gazecie Wyborczej, czy on się czuje chrześcijańskim demokratą. No przecież jest to teoretycznie partia chrześcijańskich demokratów. I to wtedy odpowiedział, że czuję się chrześcijańskim demokratą w takim sensie, że dla mnie synonimem chrześcijanina dzisiaj jest uczestnik i zwolennik demokracji liberalnej, prawda? Więc to jest to utożsamienie, że tak naprawdę zamiast chrześcijaństwa traktowanego na serio, jakkolwiek byśmy je rozumieli, choćby to miało być, kurczę, teologia wyzwolenia, jakaś bardzo lewicowa, ale jednak jakieś na serio traktowane chrześcijaństwo, które na serio Jezus umarł na krzyżu i zmartwychwstał i jest na serio, są na serio takie kategorie jak grzech, niebo, piekło, zbawienie. Mamy po prostu taką, jakkolwiek byśmy już nawet to w jakiś heretycki choćby sposób rozumieli, to tutaj nie ma tego nawet w takiej formie. Mamy po prostu czysto ziemską, czysto materialistyczną wizję, w której liczy się tak naprawdę ideologia demoliberalna, i wszystko, co poza demokracją liberalną miało być niechrześcijańskie. Czyli tak naprawdę wszystko, co było przed demokracją liberalną, też jest niechrześcijańskie. To jest trochę tak, jak muzułmanie podchodzą do chrześcijaństwa, że Jezus był prorokiem Mahometa, to tutaj Jezus miałby być prorokiem Habermasa, prorokiem demokracji liberalnej, a wszystko to, co było między Jezusem a demokracją liberalną, to tak naprawdę nie było prawdziwe chrześcijaństwo, te 2000 lat, tylko teraz mamy prawdziwe chrześcijaństwo, które powstało gdzieś w 80 czy 90 roku.
W ramach liberalnej demokracji, o czym mówił Kasper Kita, portal Nowy Ład. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.
Na tej rozmowie i o Unii Europejskiej, i o cywilizacyjnych, ideowych podstawach nowego rządu mogli Państwo wysłuchać dzięki naszym patronom na patronite.pl/radiownet. Wszystkim patronom bardzo serdecznie dziękuję za tą możliwość, którą Państwo dajecie i radiosłuchaczom Radia na Żywo, ale także naszym odbiorcom na kanale YouTube. Link do Patronite oczywiście na YouTubie jest i na stronie Radia Wnet, wnet.fm. Panie redaktorze, raz jeszcze dziękuję. No i tego dziękuję, już nie utrzymywało się słabe połączenie, ale my mamy dobrze działający zegar, 12:37. Teraz zagra zespół The Cardigans.